Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Zbliżająca się wizyta Benedykta XVI w Turcji budzi wielkie zainteresowanie. Jakby na dalszy plan schodzi jej ekumeniczny wymiar, który przysłania kwestia konfrontacji islamu ze światem zachodnim. Rozmawiać o tym będę z egipskim jezuitą Samirem Khalilem Samirem, specjalistą od kultury arabskiej. 12 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska. Zaczynamy relacją z placu Świętego Piotra, gdzie podczas modlitwy Anioł Pański wybrzmiały papieskie słowa zachęty do walki z głodem oraz życzenia pomyślnego rozwoju dla Polski. Dożynki oprócz dziękczynienia za zebrane plony winny również stanowić zachętę do konkretnej walki z głodem, stwierdził Benedykt XVI, odmawiając pielgrzymami Anioł Pański. Papież nawiązał do święta dziękczynienia obchodzonego dziś we Włoszech pod hasłem Ziemia – dar dla całej rodziny ludzkiej. Przypominając o ciągle realnym widmie głodu, zachęcił do solidarności z ponad 800-milionową rzeszą niedożywionych. Zbyt wiele ludzi, zwłaszcza dzieci, umiera z głodu, powiedział papież.
Jak stawić czoło tej sytuacji, która, choć wielokrotnie piętnowana, nie zmierza ku rozwiązaniu, a nawet wydaje się pogłębiać? Niewątpliwie należy wyeliminować przyczyny strukturalne związane z systemem zarządzania światową gospodarką, która większą część zasobów planety przeznacza dla mniejszości jej mieszkańców. Do tego, aby przyniosło to efekty na szeroką skalę, konieczne jest wręcz nawrócenie modelu globalnego rozwoju. Domaga się tego już nie tylko skandal głodu, ale również alarmujący stan środowiska naturalnego i zasobów energetycznych. Niemniej jednak każdy człowiek i każda rodzina może i powinna coś robić w kierunku likwidacji głodu na świecie, obierając styl życia i styl konsumpcji, zgodny z ochroną stworzenia i zasadami sprawiedliwości wobec tych, którzy uprawiają ziemię w każdym kraju.
Pozdrawiając pielgrzymów, Benedykt XVI nawiązał do dwóch kongresów zorganizowanych w Rzymie. Współpracownicy salezjańscy z całego świata biorą udział w sympozjum upamiętniającym 150-lecie śmierci matki świętego Jana Bosko, sługi Bożej Margerity Okienne. Natomiast przedmiotem kongresu dyrektorów i studentów kolegiów uniwersyteckich o inspiracji chrześcijańskiej były możliwości i wyzwania w sferze afektywnej związane ze studiami. Polakom z okazji Narodowego Święta papież życzył pomyślnego rozwoju ojczyzny i wytrwałości w wierze.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj obchodziliście rocznicę odzyskania niepodległości waszego kraju. Wraz z wami 10 hektar wolności, za który tak wielu ponosiło ofiary, a nawet oddawało życie. Niech Polska pomyślnie rozwija ziemię dla dobra wszystkich jej obywateli. Trwajcie w wierności Ewangelii i tradycji ojców. Niech Bóg błogosławi wam i waszej ojczyźnie.
Za niespełna 3 tygodnie rozpocznie się apostolska wizyta Benedykta XVI w Turcji. Będzie to równocześnie pierwsza jego podróż do kraju o większości muzułmańskiej. Już dziś towarzyszy jej spore zainteresowanie, nie brak obaw, rosną też związane z nią oczekiwania. O celu, klimacie i kontekście, w jaki wpisuje się ta pielgrzymka, Beata Zajączkowska rozmawiała z ojcem Samirem Khalilem Samirem, jezuitą i islamologiem, wykładowcą na Uniwersytecie Świętego Józefa w Bejrucie i w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie.
Patriarcha Bartłomiej I wiąże duże nadzieje z podróżą Benedykta XVI do Turcji. Nie brakuje jednak też głosów krytycznych. Będzie to pielgrzymka trudna, ale budzi ona zarazem ogromne nadzieje.
Zasadniczym celem tej podróży jest spotkanie katolików ze światem prawosławia. Papież został zaproszony do Turcji przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja I. Dopiero później to zaproszenie zostało potwierdzone przez władze Turcji. Myślę tu o słowach, które papież wypowiedział w czasie inauguracji swego pontyfikatu. Położył wówczas akcent na relacje międzyreligijne i ekumeniczne. Podróż do Turcji jest zasadniczym krokiem na drodze umacniania relacji z prawosławiem. Myślę, że to spotkanie będzie stanowiło wielką niespodziankę dla wszystkich. Bartłomiej I zna Rzym, gdzie studiował. O wiele lepiej od wielu katolików zna zachodnią teologię. Ważne jest także to, że nie stoi na czele ogromnego kościoła, ale raczej małej trzutki. Obecnie chrześcijanie w Turcji są mniejszością. Myślę więc, co jest niezmiernie ważne, że będą się mogli zrozumieć na płaszczyźnie kultury. Dialog zarówno międzyreligijny, jak i ekumeniczny to nie tylko kwestia wiary. Często należymy do dwóch odrębnych kulturowo światów i to utrudnia spotkanie. W tym wypadku tej przeszkody nie będzie.
Nie chcemy papieża w Turcji. Pod takim hasłem tureccy nacjonaliści manifestują przeciw pielgrzymce. Czy według ojca nie byłoby lepiej, gdyby papież tę podróż na razie odłożył?
I nazjonalisti turki sono contrari, anche perché il Santo Padre.
Tureccy nacjonaliści sprzeciwiają się podróży papieża między innymi dlatego, że otwarcie sprzeciwiał się przystąpieniu tego kraju do Unii Europejskiej. Myślę jednak, że bezpośrednie spotkanie będzie miało pozytywne skutki. Benedykt XVI jest przecież wybitnym intelektualistą i wielką osobowością. Oczywiście nie ma co liczyć, że od razu rozwiąże wszystkie problemy ze światem muzułmańskim czy światem polityki tureckiej, ale na pewno jego obecność przyniesie dobre owoce. Według mnie rzeczą niesłychanie ważną jest to, że Ojciec Święty nie ulega wpływom zewnętrznym. Postanowił, że pojedzie do Turcji i trzyma się tej linii. Powiedział, że pojedzie i chociażby cały świat miał się zawalić, dotrzyma danego słowa. Waga danego słowa. Ona też jest ważna w relacji między państwami i religiami. Nie można dać się nieść czynnikom zewnętrznym, poddawać głosowi ludu. Trzeba walczyć o swoje przekonania. Oznacza to dojrzały dialog, a nie tylko coś powierzchownego i w końcu ulotnego. Tak znaczy tak, co papież udowadnia.
Jakie znaczenie ma ta podróż dla przyszłości chrześcijaństwa w Turcji? Jest to kraj, gdzie wciąż za wiarę giną ludzie. Świadczy o tym choćby zamordowanie ostatnio włoskiego kapłana.
Proprio perché la comunità cristiana in Turchia è piccolissima.
Właśnie dlatego, że wspólnota chrześcijańska w tym kraju jest bardzo mała. Jest to w pewnym sensie podróż ostatniej szansy. Obok katolików są m.in. Ormianie, Chaldejczycy i Asyryjczycy. Obecność Ojca Świętego będzie zastrzykiem siły dla wszystkich chrześcijan. Myślę, że przez jego usta wiele często niesłuchanych grup będzie mogło wreszcie zabrać głos. Będzie się mogło upomnieć o swoje prawa, na przykład w czasie spotkań papieża z politykami. Jednak przyszłość chrześcijan, nie tylko w Turcji, ale na całym Bliskim Wschodzie, jest bardzo trudna. Jest wiele znaków zapytania. Myślę, że przede wszystkim musimy budować więzy ludzkie, wzajemne relacje kulturalne i religijne z wszystkimi, właśnie po to, by stworzyć na tych terenach inną atmosferę. Ludzie nie mogą bać się chrześcijan czy wprost ich niszczyć. Turcja głosi się krajem laickim, jednocześnie jednak charakteryzuje się relacjami politycznymi o zabarwieniu islamskim i to coraz bardziej ekstremistycznym. To nie wróży dobrze na przyszłość.
Właśnie w Turcji mieszkała pierwotna wspólnota chrześcijan. Odbyło się tam kilka soborów. Dziś katolików jest tam około 35 tysięcy. Czy w miejscu swych narodzin chrześcijaństwo za jakiś czas zaniknie?
Gdy popatrzymy na Turcję, to w ciągu ubiegłego stulecia wspólnota chrześcijańska tam praktycznie wymarła. Dziś chrześcijanie nie stanowią nawet 1% społeczeństwa. Gdy się dochodzi do takiego poziomu, automatycznie wspomaga się mechanizm migracji. Ludzie uciekają do Europy czy do Stanów Zjednoczonych. Jest to zjawisko niemożliwe do powstrzymania. Z socjologicznego punktu widzenia jesteśmy świadkami umierania wspólnot chrześcijańskich w Turcji i na całym Bliskim Wschodzie.
A chrześcijański Zachód przygląda się temu z założonymi rękami.
Dlaczego Zachód z jego chrześcijanami nie robi nic, by temu zaradzić? Myślę, że dlatego, iż Zachód nie myśli już w kategoriach religijnych. Myśli tylko kategoriami polityki i ewentualnie kultury. Kiedy mówią Turcja, myślą o laicko-muzułmańskim bloku. Chrześcijanie jawią im się jako pozostałość przeszłości. Myślę, że musimy wzmocnić nasze poczucie Kościoła, dostrzegania społeczności świętych, o której mówimy w credo. Musimy zrozumieć, że jeśli jeden członek cierpi, współcierpi z nim cały Kościół, jak mówi święty Paweł. Oznacza to, że mamy być bardziej zaangażowani, bardziej odpowiedzialni za to, co dzieje się z dala od nas. Z drugiej strony, to, że liczba chrześcijan na Bliskim Wschodzie zmniejsza się, nie znaczy, że tak będzie dalej i że zupełnie tam znikną.
Ma d'altra parte non significa che questo sia definitivo.
Trudno jest jednak głosić Chrystusa, gdy jest się prześladowaną mniejszością, często pozbawioną jakichkolwiek praw.
Musimy przemyśleć na nowo naszą misję ewangelizacyjną i tu niestety Europa może ostatnimi czasy wiele sobie zarzucić. Gdzieś do połowy XX wieku ze Starego Kontynentu na cały świat wyjeżdżali misjonarze. Nie brakowało kapłanów i sióstr zakonnych. Posyłały je nawet tak małe kraje jak Holandia, Belgia czy Malta. Dziś się to skończyło. Jesteśmy świadkami odwrotnej tendencji. Kiedy jadę do Niemiec czy Francji, widzę czarnoskórych kapłanów czy księży z Azji i wcale nie przyjechali tam na kilka miesięcy, ale są proboszczami parafii na Zachodzie. Musimy jasno powiedzieć, że Europa stała się terenem misyjnym. Przecież także w Polsce liczba księży się zmniejsza. Rzeczą podstawową jest więc powrót do misji, ale nie tylko poprzez kapłanów czy zakonnice. Przede wszystkim dziś przez rodziny, małżeństwa i ludzi świeckich, którzy wyjeżdżają do pracy jako lekarze, pielęgniarki czy pomocy domowe. To w ich rękach w dużej mierze spoczywa wielkie zadanie cichego dawania świadectwa. Tam, gdzie żyją chrześcijanie, którzy zapomnieli już o Bogu, ale i wśród muzułmanów czy wyznawców hinduizmu. Tak tylko zrodzi się nowy Kościół. Nieważne, czy wybudujemy nowe świątynie. Liczy się Ewangelia i tu Europa musi odnaleźć swój dynamizm, który niestety zagubiła.
Czy z zagubieniem misyjnego dynamizmu chrześcijanie nie zagubili gdzieś wiary w moc Ewangelii? Mam ostatnio wrażenie, że więcej ludzi wybiera islam niż chce pójść za Chrystusem.
È un'impressione che abbiamo tutti, ma l'impressione va corretta.
Tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Muzułmanin, który przychodzi na katolicyzm, nie robi hałasu, nie próbuje być prozelitą. Nie pisze o tym do gazet. Chrześcijanin, który przychodzi na islam, z zasady staje się propagandystą. We Włoszech to właśnie konwertyci wypowiadają się za cały świat muzułmański i w jego imieniu wysuwają kolejne żądania. Włoskich konwertytów jest być może kilkuset, ale widać ich i słychać bardziej niż tysiące pozostałych muzułmanów, którzy mieszkają w Italii. Znam wiele osób, które przeszły z islamu na chrześcijaństwo. Wielu z nich nie ogłasza tego jednak na cztery strony świata. Oni starają się po prostu żyć jak chrześcijanie. Wiedzą, że nawrócenie to kwestia serca i relacja między nimi a Bogiem. Nie oznacza to, że nie mają świadczyć, ale nie znaczy też, że mają wyjść na ulicę i mówić: teraz wam pokażemy, co to znaczy wierzyć w Chrystusa. Trzeba też podkreślić jeszcze jedną rzecz. Nie każdy, kto na Zachodzie wybiera islam, jest chrześcijaninem. Wielu dawno odeszło od Boga, inni nawet nie byli ochrzczeni. Spotkałem ostatnio ambasadora jednego z państw muzułmańskich, który, jak mówi, choć wyznaje islam, w sercu jest chrześcijaninem. Jego syn stwierdził, że kiedy modli się po arabsku, odmawia modlitwy z Koranu. Kiedy po francusku, woła do Boga: Ojcze nasz. Patrząc na szerzoną przez islam przemoc, muzułmanie mówią: nie tędy droga. Pociąga ich chrześcijaństwo. Ale mimo, że je szanują i podziwiają, wielu nigdy nie poprosi o chrzest.
Per qualche motivo suo non farà il passo di chiedere il battesimo.
Papieska pielgrzymka do Turcji to nie tylko dialog z prawosławiem czy umacnianie małej wspólnoty katolickiej. To także w jakiś sposób konfrontacja ze światem islamu.
La tendenza politica dell'Islam si rafforza molto.
Tendencja polityczna islamu umacnia się coraz bardziej także w Turcji. Ten wymiar był zresztą obecny już u początku islamu. Dla Mahometa islam był religią i polityką. Dziś duchowy i religijny wymiar w islamie są coraz słabsze. Dlatego też jego polityczne oblicze przybiera formy coraz bardziej ekstremistyczne i terrorystyczne. Wynika to też jakby z historii. Choć muzułmanie odrzucają terroryzm, usprawiedliwiają jego stosowanie wobec agresorów, za jakich uważają USA czy Izrael. Dziś w islamie pojawia się coraz więcej dwuznaczności. Myślę jednak, że choć dialog z islamem staje się przez to trudniejszy, nie można z niego zrezygnować. Musi to być dialog prawdy. Nie można negować oczywistych rzeczy, czy też przymykać na nie oczu. Nawet jeśli w głębi serca się obawiamy reakcji i skutków, jakie to może wywołać. Przykładem jest tu choćby wystąpienie papieża w Ratyzbonie. Wykład był oparty na prawdzie i według mnie taki powinien być prawdziwy dialog. Będzie to jednak dialog, który zakłada cierpliwość, oparcie się chęci zemsty, choćby za zabicie w Turcji katolickiego kapłana i wiele realizmu. Taki dialog prowadzi do spotkania.
Czy pielgrzymka Benedykta XVI do Turcji może stać się kolejnym krokiem na drodze zacieśniania dialogu z islamem?
Islamowi brakuje kilku rzeczy. Praktyki demokracji, wolności w różnych jej wymiarach, od poszanowania wolności sumienia i religii przez wolność słowa, czy nawet wolność myślenia. Te wartości od co najmniej dwóch wieków stanowią podstawę społeczności europejskiej. W Turcji, nie tylko, brakuje poszanowania zasady, że wszyscy są równi. Dotyczy to równych praw dla kobiety i mężczyzny, dla wyznawców różnych religii, dla wierzących i niewierzących. Świat muzułmański na przestrzeni ostatnich wieków zamknął się w sobie i nie jest zdolny do dialogu i współistnienia z innymi. Jednak dziś wielu muzułmanów wyjeżdża do Europy i Stanów Zjednoczonych. Może to przynieść nowy powiew ducha dla islamu. Jeśli przyjmą i zaakceptują wartości świata zachodniego i zharmonizują je ze swą wiarą, będą mogli zastanowić się nad jego podstawami. Chodzi o podjęcie pracy krytycznej, muszą to zrobić także chrześcijanie. Nie wszystko, co niesie nowoczesność, jest do przyjęcia. Jako chrześcijanin muszę przesiać przez sito mych wartości i wiary to, co niesie świat i wybrać to, co jest najlepsze. Dla muzułmanów taki sposób myślenia jest czymś nowym. Europejczycy powinni im w tym pomóc. Musimy im mówić jasno. Masz swoją wizję kultury, rodziny, struktur społecznych, ale żyjesz w państwie demokratycznym i musisz respektować jego zasady. Inaczej wracaj skąd przyjechałeś. To też jest dialog oparty na prawdzie. Papież na pewno pójdzie dalej tą drogą.
W Turcji prawa chrześcijan nie są respektowane. Na Zachodzie wyznawcy islamu domagają się dla siebie meczetów, szkół czy sklepów. Jak w takiej sytuacji powinna się zachować Europa?
Powiedziałbym wszystkim, rządom państw, kościołom, społeczeństwu europejskiemu, bądźcie tym, czym jesteście. Nie próbujcie się na siłę dostosować, to przyjdzie z czasem, czego nas uczy historia. Nie próbujmy zadowolić wszystkich. Prosty przykład. Zjawisko homoseksualizmu istniało od zawsze. Jest o nim mowa w Biblii i Koranie. Jednak problem zaczął się pojawiać, kiedy homoseksualiści zaczęli się domagać dla siebie praw uderzających w społeczeństwo. Kiedy zażądali legalizacji swych związków, prawa do adopcji dzieci itd. Kiedy pojawiają się coraz to nowe żądania, konflikt w społeczeństwie narasta. To samo dotyczy muzułmanów. Wierzę, że coraz więcej wyznawców islamu będzie respektowało zasady krajów, w których żyją, że będzie próbowało rozmawiać, mediować, a nie narzucać siłą swoje prawa czy wysuwać kolejne żądania. Czy w fabryce, w której pracuje wielu muzułmanów, nie można poprosić o wyznaczenie im czasu na ich tradycyjne modlitwy, mówiąc, że godziny zostaną odrobione? Czy od razu trzeba żądać, by fabryka była zamknięta w piątek, a nie w niedzielę? Dla mnie to jest zasada polityki dialogu. Nie można próbować stworzyć społeczeństwa muzułmańskiego w Europie. Otwartość nie oznacza, że należy zapomnieć o korzeniach. Także oni muszą respektować naszą tradycję. Jestem przekonany, że przypomni o tym Benedykt XVI, dla którego dialog międzyreligijny jest jednym z priorytetów pontyfikatu.
Radio Watykańskie. Rozmową z egipskim jezuitą Samirem Khalilem Samirem, specjalistą od kultury arabskiej, kończymy nasz niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.